Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry. A naszym gościem jest dzisiaj pan Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego do spraw samorządu terytorialnego. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Panie doradco, zacznijmy może od tego, że wczoraj był 13 grudnia, pamiętna data w historii Polski, 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Kilka dni przed właśnie tą rocznicą widzimy w mediach obrazki, jak Adam Michnik, czyli człowiek, wydawało się, opozycji, ściska się z generałem Jaruzelskim. To są obrazy, których nie znaliśmy dotąd. One mogą chyba szokować.
To prawda, szokują i myślę, że są bardzo smutne i przykre, że w sumie taka osoba, ikona, jak się zdawało, Solidarności, czyli Adam Michnik, no, w takich słowach, w takich gestach pokazuje też stosunek do całej Solidarności, bo przecież Solidarność to nie 10 czy 50 osób, tylko miliony Polaków, którzy uczestniczyli w obaleniu komunizmu w Polsce, którzy poświęcali się, którzy często ponosili tego wielkie koszty, jak represje, jak więzienie, jak śmierć. I no, myślę, że to bardzo smutny obrazek i też pokazujący, że no, niestety początek III Rzeczypospolitej był ufundowany no właśnie na takich, można powiedzieć, zgniłych kompromisach, które były zawierane w tym wypadku akurat w takich miejscach.
No, nazwał pan to zgniłym kompromisem dosyć mocno, ale wczoraj na naszej antenie jeden z opozycjonistów, który opowiadał o tym, co się działo przed 40 laty, zaapelował do prezydenta Kubickiego, aby odebrać Lechowi Wałęsie tytuł honorowego obywatela Zielonej Góry. Podpisałby pan się pod takim apelem?
Trzeba było się nad tym zastanowić. No, dostał ten tytuł nadany z jakiegoś powodu, tak? Teraz cofanie go jest zawsze problematyczne. Tak, no wiadomo, że Lech Wałęsa, nasz prezydent pierwszy, no może powiedzieć drugi, jeżeli chodzi o wolną Polskę, bo niestety pierwszy.
No, bezpośrednich wyborach pierwszy w wolnej Polsce, prawda? Jaruzelski był wybrany przez parlament.
No ale niestety tak to się liczy. Myślę, że no, miał te złe wypowiedzi, tak? Też ostatnio zachowuje się dosyć dziwnie, ekscentrycznie, bym powiedział. Też obraża ludzi, tutaj też wielokrotnie polityków Prawa i Sprawiedliwości. Też ma bardzo wiele sporów prawnych, też z innymi bardzo ważnymi działaczami Solidarności, między innymi z panem Gwiazdą, ze świętej pamięci panią Walentynowicz. Też, no, tak powiem, bardzo ciężko mu się współpracowało, czy też później się do niej odnosił. No myślę, że no, dzisiaj jest to bardzo kontrowersyjna postać, natomiast no, też nie można jakby jednoznacznie też zabierać mu wszystkiego tego, co działo się powiedzmy w latach 80., kiedy te najważniejsze zmiany, jeżeli chodzi o kształtowanie się Solidarności, działy się. No, bardzo złożona sytuacja. Nie wiem, tutaj radni rzeczywiście będą mieli, jeżeli w ogóle taki wniosek będzie postawiony na Radzie, będą mieli rzeczywiście, myślę, że no tutaj pewną zagwozdkę.
No, wczoraj na antenie Radia Zachód profesor Robert Skobelski, historyk, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, powiedział o tym, że Lech Wałęsa zerwał się w latach 80. SBC tak naprawdę i po tym, co działo się w latach 70., już później działał rzeczywiście przeciwko temu systemowi.
No, oczywiście badania naukowe w tej sprawie są bardzo zróżnicowane, bo też tak, to jest jakby ten wątek jakby lat 80., natomiast tutaj inni badacze podnoszą kwestię wcześniejszej działalności prezydenta Wałęsy w latach 70., to między innymi też słynna praca pana Tęskiewicza i Gontarczyka, którzy wskazywali z kolei na współpracę, jakąś formę współpracy prezydenta Wałęsy w latach 70. Tak. Także myślę, że no jest to myślę, że to jest problem dalej jeszcze taki dosyć zamglony obraz tej historii, zwłaszcza w latach 70. Także myślę, że tutaj jeszcze historycy, myślę, że mają jeszcze dużo, sporo do pracy.
Będzie sporo roboty na pewno przed historykami nadal. Dobrze, zmieńmy temat. Wczoraj wyszło na jaw, że dziennikarz jednej z stacji głównego nurtu przez 6 lat jeździł bez prawa jazdy. Został przypadkowo złapany podczas rutynowej kontroli drogowej. Skazany na rok. Przez rok nie będzie mógł jeździć teraz autem. No, nie ma prawa jazdy cały czas, z tego co wiadomo. 7,5 tysiąca grzywny. No, Piotr Kraśko przepraszał wczoraj, kajał się. 6 lat bez prawa jazdy. Znaczy, to jest pytanie, czy to jest komedia, czy to jest tragedia po prostu?
Myślę, że to jest bardzo niebezpieczny jakby element, kolejny element takich właśnie wyroków, które nie pokazują jasnych wskazówek dla większości społeczeństwa. No bo jeżeli mamy taką sytuację, że ktoś jeździ bez prawa jazdy tak długi czas, no to przecież jakby
ma świadomość,
z premedytacją godzi się na to, że tego prawa jazdy po pierwsze nie ma, czyli nie powinien jeździć tym samochodem, no to robi to, no to czyli musi mieć jakieś poczucie bezkarności. No tak to trzeba odczytywać. Fakt, że to trwało 6 lat i że dopiero teraz jest to ujawniane, kara szokująco niska, prawda? Do winy znaczy.
No, Piotr Kraczko to jest ten dziennikarz, który bardzo dużo mówi nam o praworządności w mediach, jak pan pewnie zauważył.
No mam nadzieję, że no właśnie powinien, myślę, że więcej powiedzieć niż tylko przepraszam, bo myślę, że to jest właśnie bardzo zły sygnał też dla reszty obywateli, no bo jeżeli zwykły obywatel zostanie złapany bez prawa jazdy, nawet nie, że jeździłby 6 lat, prawda, bez tylko krócej zdecydowanie, myślę, że wyrok byłby o wiele surowszy, dlatego że jazda bez uprawnień jest po prostu przestępstwem i trzeba sobie to jasno powiedzieć, dlatego że z jakiegoś powodu ta osoba nie ma tych uprawnień, albo ich nie miała w ogóle nigdy, bo nie przeszła egzaminu, albo po prostu zostały jej odebrane.
Z jakiegoś powodu może być dużo. Tak, zostały odebrane akurat tutaj te uprawnienia. Pan Kraszko nie odnowił po prostu ich i jeździł bez prawa jazdy, no lekceważąc wszystkich. Ale nie wiem, czy pan widział reakcję pana mecenasa Giertycha na to, co się wydarzyło?
Bronił pana Piotra Kraśkę.
Tak? No tak, bronił, że wręcz powiedział wara wszystkim od pana Kraśki, że będzie banował, będzie blokował, jeżeli ktoś będzie krytykował tę sytuację. To powiedzmy tak, salon się broni po prostu i tak trzyma się razem?
Nie wiem, czy się trzyma razem. Na pewno takie zachowania powinny być potępiane i powinny być jednoznacznie wskazywane, że to nie jest właściwe zachowanie. Natomiast próba obrony pana Piotra Kraśki ze względu na jakieś inne w pana rozumieniu pana Giertycha zasługi, no też jest absurdalne. No, trzeba ocenać daną sytuację w zależności od tego, co się stało, a nie odnosić to do innych kwestii, nie wiem, tego, że pan Piotr Kraśko, nie wiem, jednoznacznie zachowuje się w innych sprawach. No ale tutaj w tym wypadku zachował się absolutnie skandalicznie i myślę, że ten wyrok, no myślę, że pewnie najniższy, jaki mógł zapaść tak naprawdę w tej sprawie. No nie wiem, jest to zły sygnał, myślę, dla społeczeństwa.
Dobrze, zmieniamy temat, przejdźmy na ziemię lubuską, a tutaj kontrola w Agencji Rozwoju Regionalnego zarządzona przez marszałek Elżbietę Polak. Po tej kontroli okazuje się, że agencja musi zwrócić kilkaset tysięcy złotych, ponieważ źle wydawała środki unijne. Taka jest konkluzja po tej kontroli. Oczywiście celem kontroli był Łukasz Mejza, jego firma. Jak pan to ocenia? No bo wydawało się, że pieniądze są dobrze wydawane, wszystko jest w porządku, tam przecież są jakieś osoby oceniające, komitety oceniające, eksperci z zewnątrz. Było wszystko okej, a nagle nie jest okej. No, z czym my mamy do czynienia, jeżeli chodzi o te środki unijne?
Znaczy myślę, że ta sprawa z tą kontrolą i jakby atmosfera, która wokół się tego wytworzyła, myślę, że też obala pewien mit, to znaczy tego, że Platforma Obywatelska, Zarząd Województwa Lubuskiego, tu na przykład z panią marszałek Polak, no jakby tak bardzo dobrze, doskonale wręcz zarządza tymi środkami unijnymi w województwie lubuskim, bo ta kontrola i jakby też sugestie, które padały z ust polityków Platformy w województwie lubuskim, że inne projekty także trzeba sprawdzić, no podważałyby tezę, że to jest tak dobrze zarządzane, tak? I teraz te wyniki są rzeczywiście bulwersujące, bym powiedział. Natomiast no, też pytanie, jaki jest mechanizm kontrolny tego, no bo tutaj nie wiem, czy teraz będą jakieś odwołania od tego, czy to są już decyzje, które będą wykonywane, no bo rozumiem, że tam chodzi o poważne środki finansowe, które będzie musiała zwrócić.
Chyba około 700 tysięcy
złotych. Ten podmiot będzie musiał je zwrócić. Także myślę, że no tutaj Platforma Obywatelska także musi, myślę, że pokazać większą transparentność przy wydawaniu tych środków unijnych. I tutaj, tak jak powiedziałem, no jest tu pewien znak zapytania nad tym, jak Platforma Obywatelska sprawuje nadzór nad tym pieniędzmi.
No, pani marszałek broni się, że to nie ona, to nie zarząd województwa, a to właśnie agencja, która była tym operatorem, no ale ta agencja przecież jest marszałkowską agencją.
Przede wszystkim są osoby nadzorujące, są osoby, które to oceniają, sprawdzają na bieżąco te projekty. No przecież nie mówimy o 5 tysiącach złotych, tylko o prawie blisko tutaj milionie złotych. W tym wypadku chyba, jeżeli chodzi o ten konkretny projekt, ale przecież tych projektów jest bardzo dużo i myślę, że po prostu tutaj kontrola powinna być zdecydowanie większa. No i konsekwencje wobec ewentualnie osób, które to nadzorowały, które to oceniały, skoro wyniki są tak jak powiedziałem, bulwersujące, no to powinny być poważne. No powiedziałem, tutaj politycy Platformy muszą być bardziej transparentni w tej sprawie.
To, panie doradco, pan Łukasz Mejza powinien rzeczywiście wyjść z ław rządowych? Powinien przestać być wiceministrem?
Myślę, że pan minister Mejza ostatnio zawiesił się i zawiesił swoje prace w ministerstwie. Też takie oczekiwanie było skierowane ze strony Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że na ten moment jest to sytuacja, która no, powinna zaistnieć. Natomiast tutaj też powołam się na wypowiedź rzecznika rządu, który powiedział, że do końca roku, czyli do końca grudnia, sprawa pana ministra Mejzy no, zostanie rozstrzygnięta. Też trwają prace odpowiednich służb. One dadzą, tak jak myślę, premierowi przede wszystkim informacje na ten temat, czy te informacje bulwersujące, które wokół pana ministra się pojawiły, potwierdzą się, czy też nie. No i wtedy będą decyzje. No wie pan, no to jest też tak, że no nie może być tak, że jeden artykuł, czy nawet seria artykułów, no dymisjonuje ministrów, nie wiem, obala premierów. No do tego też są służby, od tego też są odpowiednie instytucje, które
te
to badają.
Te służby to CBA,
i weryfikują wiarygodność tego typu informacji.
Dobrze, na koniec porozmawiajmy jeszcze o Zielonej Górze, bo miasto Zielona Góra otrzymało ponad 30 milionów złotych z pierwszego rozdania Polskiego Ładu. Pytanie, bo gminy czekają też na kolejne pieniądze, chciałyby rzeczywiście realizować kolejne inwestycje na swoim terenie. Będą kolejne pieniądze w ramach Polskiego Ładu, a jeżeli tak, to kiedy?
Będą kolejne pieniądze z Polskiego Ładu, to już zostało zapowiedziane. Było też zorganizowane spotkanie u wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka w tej sprawie z przedstawicielami BGK, także oczywiście ze wszystkimi włodarzami gmin, powiatów, miast, jeżeli chodzi o województwo lubuskie. Tam były przedstawione też takie podstawowe informacje dotyczące drugiego naboru, jeżeli chodzi o Polski Ład. Inwestycje strategiczne, a także podsumowano, też wyciągnięto wnioski w ramach pierwszego naboru. Zdecydowanie też rodzaj pytań i jakość tych pytań wskazywały, że Polski Ład bardzo dobrze się przyjął i też oczekiwania są jakby bardzo duże w sensie finansowym, że jeszcze gminy, samorządy chcą tych środków pozyskać jeszcze więcej, także myślę, że ten ład, Polski Ład, ten komponent akurat myślę, że ruszy już niebawem, no ale to trzeba się przygotować, wiem, że samorządy się do tego przygotowują, piszą projekty, także myślę, że niebawem zobaczymy tego efekty.
Czekamy zatem na kolejne rozdania, no i efekty Polskiego Ładu, wiadomo, że inwestycje napędzają rozwój. My musimy już kończyć naszą rozmowę, naszym gościem był dziś Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego do spraw samorządu terytorialnego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.